Rozdział 27. Stare bitwy, nowy oręż. Czarne szaty okazały się pożyteczne, gdy Sonea wymknęła się z posiadłości wczesnym rankiem, lecz teraz, gdy wzeszło słońce, było ją wyraźnie widać na tle bladych murów wokół sahakańskiej stolicy. Przynajmniej jestem bliżej centrum miasta. Kiedy zaczęło świtać, postanowiła się ukryć w kolejnej rezydencji z wieżą. Ślizgnęła się do budynku przez otwarte boczne drzwi. Okazało się jednak, że ktoś jeszcze tam jest. Dobiegły ją czyjeś głosy. Kiedy już chciała wyjść, dojrzała grupę pośpiesznie idących ulicą mężczyzn, więc najciszej jak tylko mogła, zakradła się z powrotem do domu. Odnalazła schody i weszła na wieżyczkę, postanawiając, że jeśli usłyszy kogoś na schodach, to wyjdzie przez okno i ucieknie po dachu. Mijały godziny, a dźwięki dochodzące z dołu były odległe i przytłumione. Okna wieżyczki były otwarte, zapewne po to, by wpuścić do środka chłodną poranną bryzę. Z ulicy dobiegł Sonee rytm kroków i głosy kolejnych osób, jednak w mieście na ogół panowała cisza. Okna wychodziły na ulicę poniżej oraz morze dachów. Kusi mnie, żeby się wymknąć i znaleźć lepszy punkt obserwacyjny. Ale ryzyko, że ktoś mnie zauważy, nie jest tego warte. Nie wiem, gdzie dojdzie do walki. Kiedy się zacznie, to pewnie się zorientuję po odgłosach i rozbłyskach światła. Wtedy będę mogła podejść bliżej, może po dachach, jak kiedyś z Czerym, gdy jeszcze byliśmy dzieciakami ze slumsów. Stąd wcale nie widać lepiej, usłyszała głos zza pleców. Podskoczyła i odwróciła się pośpiesznie. Regin stał na szczycie schodów ze skrzyżowanymi ramionami. Ogarnęło ją zakłopotanie na myśl, że ją wyśledził, po czym odczuła samolubną ulgę, że się tu znalazł. Wreszcie poczuła przebłysk niepokoju i irytacji. Regin! Syknęła. Co ty tu robisz? Wzruszył ramionami, opuszczając ręce. Oczywiście za tobą poszedłem, choć na kilka godzin utknąłem na dole, chowając się przed tymi ludźmi. A tak przy okazji właśnie wyszli. Mówiłeś, że ze mną nie pójdziesz. Umówiliśmy się.
Skłamałem.
Wzruszył ramionami i dalej wchodził po schodach. Wiedziałem, że nie pobierzesz ode mnie mocy, jeśli nie zgodzę się zostać. Poza tym ty też skłamałaś. Powiedziałaś zdrajcom, że nie ruszysz się z miejsca. To co innego. Powinnam jednak móc zaufać innemu magowi gildii, że dotrzyma danego słowa. A oni wyjechali, o niczym nam nie mówiąc. Myślę, że gildia będzie bardziej niezadowolona z faktu, że naraziłaś na szwank dobre stosunki ze zdrajcami, niż że cię nie posłuchałem. Po prostu próbuję cię chronić. Oparła ręce na biodrach. Nie jesteś w stanie. Jeśli zostaniemy zaatakowani, to ja będę musiała chronić ciebie. Jesteś po prostu dodatkową osobą, o którą muszę się martwić. Możesz ściągnąć śmierć na nas oboje. Uśmiechnął się. Nie zważając na jej brutalną szczerość, ona zaś zaczęła się zastanawiać, czy Regin nie pociąga jej właśnie dlatego, że w ogóle nie czuje się przy niej onieśmielony. Obrona dwóch osób nie zużyje więcej mocy niż obrona jednej. Przeniósł wzrok na okno, Sonea zaś odruchowo zrobiła to samo. Czy Danel jest już na miejscu? Poszukała w kieszeniach pierścienia Osena. Nie wiem. Nie kontaktowałaś się jeszcze z Osenem? Kontaktowałam się wcześniej. Nic się nie działo. Nie chciałam mieć pierścienia na palcu na wypadek, gdyby ktoś wszedł, a ja bym tego nie zauważyła. Teraz nie musisz się o to martwić. Mogę stanąć na straży. Zaśmiał się. Widzisz? Potrzebujesz mnie. Chciała się odciąć, ale ugryzła się w język. Palcami wyczuła pierścień. Wyjęła go, założyła i odnalazła w myślach Osena i Danyla. Danel wyjrzał zza rogu i rozejrzał się po ulicy. Z ulgą stwierdził, że nikogo nie ma. Skinął na Tayenda i Merije. Wyszedł z ukrycia i pośpiesznie ruszył naprzód. Słyszał ich kroki i oddechy. Byli tuż za nim. Jak dotąd na ulicach miasta widzieli jedynie niewolników i powóz, który prowadził mężczyzna zbyt dobrze ubrany jak na niewolnika. Wszyscy się śpieszyli. Wszyscy opuszczali centrum miasta, natomiast Danel wraz z towarzyszami szli w przeciwnym kierunku. Niestety atrakcyjna lokalizacja domu Ashakiego sprawiała, że było tu również niebezpiecznie. Rezydencja stała w pobliżu szerokiej promenady prowadzącej do pałacu. Jeśli Danel miał być na tyle blisko, żeby obserwować bitwę, to musiał się zbliżyć do ludzi, od których radzono mu trzymać się z dala. Powinniśmy być bezpieczni, gdy już tam dotrzemy. Gdy wejdziemy do środka i nie będziemy się rzucać w oczy. Zawsze wiedział, w jakim prestiżowym miejscu stoi dom Ahatiego, ale nigdy nie był w żadnym pokoju od strony promenady. Pokoje pana i prywatne apartamenty zwykle znajdowały się w środkowej części domu i nie miały okien. Sahakanie preferowali prywatność i woleli się chować przed żarem letniego słońca, niż podziwiać piękne widoki. Danel dotarł do jednego z większych przejść, które wychodziło na promenadę. Dom Ahatiego stał na rogu. Sprawdziwszy, czy na ulicy jest pusto, poprowadził pozostałych za róg. Trzymając się blisko ściany po jednej stronie, próbował iść szybko i cicho. Mimo starań stukot butów jego i Merii odbijał się echem na ulicy. Słyszał, że buty Tayenda wydawały jedynie miękkie klapnięcia. Ale jak na złość, chyba żeby to nadrobić, guziki i klamry dworskiego stroju Eleńczyka brzęczały i dzwoniły w rytm jego ruchów. Normalnie takie odgłosy nie zwróciłyby niczej uwagi, lecz w tak niezwykłej ciszy brzmiało jak... Zmarszczył brwi, szukając odpowiedniego porównania, jak brzęk sztućców. Po drugiej stronie ulicy otworzyły się drzwi i Danel zamarł w bezruchu. Usłyszał, że Meria się zatrzymała i kątem oka dostrzegł, że Tayent rozgląda się w poszukiwaniu kryjówki. Było jednak za późno. W drzwiach pojawił się mężczyzna, podniósł wzrok i zatrzymał się, gdy ich zobaczył. Ashaki. Serce waliło Danelowi w piersi. Mężczyzna wpatrywał się w nich przez chwilę, po czym wyprostował się i ruszył w ich kierunku. – Biegniemy? – spytała cicho Meria. Danel pokręcił głową. Gdyby zaczęli uciekać, wyszłoby na to, że są winni. Okazanie strachu oznaczałoby, że mają powody do obaw. Przez myśl przebiegły mu lekcje sztuk walki sprzed wielu lat. Nie jesteś w stanie określić siły innego maga ani on twojej. Pewność siebie zmusi przeciwnika do zastanowienia, czy rzeczywiście jest silniejszy, nawet jeśli wszelkie dowody na to wskazują. Podobnie jak Ashaki, Danel wyprostował się i wyszedł mu na spotkanie. Ocenił wiek mężczyzny na około 60 lat. Jego włosy opruszyła już siwizna, a wrażenie, jakie robiła typowo sahakańska szeroka budowa ciała, dość znacząco zatarła nadwaga. – Jesteście ambasadorami z domu gildii? – zapytał ożywionym tonem. Danel zauważył, że Ashaki jest spięty. – Śpieszy się. Może mógłbym to jakoś wykorzystać? – Tak – odparł Danel z namaszczeniem. – Jestem Danel, ambasador gildii. Wskazał na Tayenda. To Tayend, ambasador Elaine, a to... Odwrócił się w stronę Merii. Mężczyzna mu przerwał. Dlaczego opuściliście dom gildii? Nie wiecie, co się tu za chwilę stanie? Może właśnie idziecie w kierunku pola bitwy magów? Zostałem poinformowany o rozwoju sytuacji, zapewnił go Danel. Zaręczam, że nie mamy zamiaru mieszać się w... To po co tu jesteście? Zaproponowano nam bezpieczniejsze miejsce niż dom gildii. To przynajmniej była prawda. Ahati powiedział mu przecież, że czeka na nich statek. Mężczyzna zmarszczył czoło. Tutaj? W pobliżu pałacu? Jakim cudem może tu być bezpieczniej? Danel wzruszył ramionami. Mało prawdopodobne, żeby zdrajcy zaszli tak daleko. To stwierdzenie przyniosło pożądany efekt. Ashaki uniósł głowę. To prawda, oczywiście. W takim razie w porządku. Do pałacu jest niedaleko, a ja właśnie się tam wybieram. Zaprowadzę was. O nie. Danel stanowczo nie chciał się znaleźć wśród Ashakich, którzy zaczynają przegrywać walkę i desperacko potrzebują większej ilości mocy. Przepraszająco skinął głową. Obawiam się, że nie idziemy do pałacu. Nasi władcy chcieliby uniknąć wrażenia, że gildia wtrąca się w walkę. Po chwili, mając świadomość, że Ashaki nie pozwoli im błąkać się po mieście, skoro nie wie, dokąd zmierzają, szczególnie, że Danel wspomniał o możliwości wtrącania się w walkę, dodał – idziemy do domu Ashakiego Ahatiego. Mężczyzna uniósł brwi i pokiwał głową. – Zaprowadzę was pod drzwi. Zaczął iść, stawiając długie i szybkie kroki. Daniel ruszył za nim, nasłuchując odgłosu kroków Marie i hałaśliwych guzików Tayenda, żeby mieć pewność, że za nim podążają. Kusiło go, żeby spojrzeć na Aleńczyka, ale się powstrzymał. Jeśli zachowa pewność siebie, będzie sprawiał wrażenie, że to on tu rządzi. Zerknąwszy przez ramię Ashakiego, dostrzegł jakiś ruch. Okazało się, że na szerokiej ulicy zebrał się już tłum wystarczający, żeby ją zablokować i prawdopodobnie wypełnił również promenadę, którą mieli za plecami. Mężczyźni ubrani w spodnie i krótkie płaszcze obserwowali na promenadzie coś, czego Daniel nie był w stanie zobaczyć. W słońcu połyskiwały drogie kamienie. Ashaki, bardzo wielu Ashakich. W każdej chwili któryś z nich może się odwrócić, zauważyć nas i pokazać pozostałym. I co wtedy? Nie mógł przestać sobie wyobrażać, jak cała ich horda idzie w jego kierunku, gotowa pobrać moc od trzech cudzoziemców. Żaden jednak tego nie zrobił. Kiedy eskortujący ich Ashaki dotarł pod drzwi domu Ahatiego, tłum zaczął się przemieszczać. Armia Ashakich wyruszała w drogę. Daniel miał nadzieję, że to przekona Ashakiego, żeby ich zostawił. Mężczyzna jednak tylko się nachmurzył i podszedł do drzwi. Zapukał. Nastąpiła długa chwila ciszy. Ashaki zapukał ponownie. Gdy czekanie się przedłużało, serce Danyla zaczęło bić szybciej. Ahati z pewnością jest z królem. Niewolnicy zapewne odeszli. Co zrobi ich towarzysz, gdy stanie się jasne, że nikt nie otworzy? Mężczyzna zapukał po raz trzeci, po czym odwrócił się do Danyla. Kiedy już otwierał usta, żeby coś powiedzieć, drzwi się otworzyły. Wychylił się zza nich niewolnik. Ambasador Daniel. Tayent wypuścił wstrzymany oddech, a Maria odetchnęła. Ashaki popatrzył najpierw na niewolnika, potem na Danyla, a potem na promenadę. Daniel podążył za jego wzrokiem i dostrzegł, jak Ashaki znikają z zasięgu wzroku, za przeciwległym budynkiem. Dziękuję ci, Ashaki. Mężczyzna się nie przedstawił. Cofnął się o krok. Nie rzucajcie się w oczy. Doradził, po czym odwrócił się i zaczął biec. Daniel spojrzał na Tayenda i Marię. Patrzyli na niego szeroko otwartymi oczami. Wejdźmy. Niewolnik nie protestował, gdy przeszli przez próg. Kiedy dotarli do pokoju pana, rzucił się na podłogę. Daniel usłyszał, że ktoś się poruszył. Drugi niewolnik leżał na podłodze obok drzwi. Spojrzał na obu i zmarszczył brwi. Dlaczego ciągle tu byli? Wstańcie, rozkazał. Obaj spełnili polecenie. Jak się nazywacie? Lak. Wata. Dlaczego nie odeszliście z pozostałymi niewolnikami z miasta? Lak spojrzał na Watę. Może nas potrzebować. Zapewne mieli na myśli Ahatiego. Daniel poczuł ironiczny podziw dla ich lojalności. Z jakiego miejsca najlepiej będzie widać promenadę? Zapytał Tayent. Wata podniósł wzrok. Z dachu. Tayent uniósł brwi i spojrzał na Danyla. No więc? Daniel skinął głową. W takim razie nas tam zaprowadź. Zdrajcy zapełnili ulicę, kotłując się przy bramie rezydencji. Lorkin i Tywara dostali się na wąską uliczkę wejściem dla niewolników i pośpieszyli ku frontowi budynku, gdzie zbierali się buntownicy. Lorkin rozejrzał się dookoła i zauważył, że wśród walczących było tyle samo kobiet, co mężczyzn. Magów i źródeł ich mocy. Wszyscy mieli na sobie takie same kamizelki jak on. Dla większości mężczyzn jedynym źródłem mocy będą kamienie, uświadomił sobie. Niebędący magami ludzie biorą udział w bitwie. To chyba po raz pierwszy. Chwilę przed tym, jak tłum wypełnił przestrzeń pomiędzy dwoma domami, Lorkin rzucił okiem na ulicę biegnącą w kierunku centrum miasta. Może tylko to sobie wyobraził, ale miał wrażenie, że w oddali ulicę blokuje jakiś cień. I że ten cień się porusza. W tłumie rozległy się wołania o ciszę. Lorkin zaś usłyszał znajomy głos dobiegający ze środka grupy. Chronić wszystkich. Musimy wszyscy trzymać się razem. Nasza siła leży w naszej jedności i we wspólnym celu. Jesteśmy jednością, w przeciwieństwie do Ashakich. Mamy wsparcie niewolników, w przeciwieństwie do Ashakich. I mamy kamienie. Lorkin był wyższy od większości zdrajców. Popatrzył więc ponad ich głowami w kierunku, z którego dobiegał głos, i zobaczył Sawarę stojącą na podwyższeniu, tak aby każdy mógł ją widzieć.
Widzisz ją?
Musimy się do niej dostać, szepnęła mu do ucha Tywara. Jest przy bramie. Złapała go za rękę i zaczęła się przepychać przez tłum pod mur posiadłości. W miarę jak się zbliżali, głos Sawary stawał się coraz głośniejszy. Był przepełniony pewnością siebie i pasją. Nie oszczędzajcie kamieni. Właśnie na te okazje zostały stworzone. Jako narzędzia do zerwania więzów, zbudowania naszej przyszłości, zaprowadzenia równości, do przyniesienia Sahace wolności.
Wolność!
Zawołali zdrajcy. Serce podskoczyło Lorkinowi w piersi, gdy usłyszał ten niespodziewany okrzyk. Kiedy rozległ się po raz drugi, już był na to przygotowany, tym razem jednak puls mu przyspieszył z narastającej ekscytacji. Kiedy znaleźli się pod murem, Tywara torowała drogę w tłumie wpatrzonym z uniesieniem swoją królową. W końcu przycisnęli się i dotarli do Sawary, która stała na wozie w otoczeniu mówczyń i właśnie kończyła swoje przemówienie. Dziś zjednoczymy Sahakę pod sztandarem wolności, zakończyła.
Wolność!
Zakrzyknęli ponownie wszyscy zebrani. Okrzyki przerodziły się w skandowanie, gdy Sawara zeszła z wozu i ruszyła naprzód, a tłum się przed nią rozstępował. Mówczynie pośpiesznie szły za nią, Tywara zaś niemal zanurkowała, ciągnąc Lorkina za sobą, żeby dołączyć do mówczyń, zanim zdrajcy ponownie stłoczyli się za ich plecami. Dotarli do Sawary w chwili, gdy wychodziła z tłumu. Mówczynie stanęły po obu jej stronach, tworząc szereg w poprzek ulicy. Gdy zdrajcy ruszyli za mówczyniami, prowadzącymi swoje drużyny, chaos wreszcie przeobraził się w ład. Tywara rozejrzała się wokół. Nie widzę Kali, syknęła. A ty? Nie, Lorkin pokręcił głową, rozglądając się za kobietą. Została w tyle, powiedział ktoś po lewej stronie. Lorkin odwrócił się. Rozpoznał Chari, która niegdyś pomogła im uciec do azylu. Gotowa na leczenie rannych.
Przynajmniej nią nie musimy się przejmować, burknęła Tywara.
Teraz zostali nam tylko oni. Lorkin podążył za jej wzrokiem, ponad ramieniem królowej, i okazało się, że to nie było złudzenie. W oddali ulicę blokował inny tłum, maszerujący pośpiesznie w ich stronę. Słońce odbijało się w wysadzanych klejnotami kaftanach.
Wszystkie te klejnoty. Ciekawe, pomyślał Lorkin. Czyżby Ashaki w zamierzchłych czasach ozdabiali swoje ubrania magicznymi kamieniami? Czyżby tradycja przetrwała, mimo że wiedza o tworzeniu kamieni przepadła?
Choć obie armie szły, a nie biegły, wydawało się, że na siebie pędzą. Lorkin uświadomił sobie, że serce wali mu jak oszalałe.
Stało się. Przeżyje albo nie. A niech to. Miałam się skontaktować z matką.
Zdrajcy wokół niego sięgali do kamizelek po pierwsze kamienie.
Za późno.
Wziął głęboki wdech i również wyjął jeden kamień atakujący i jeden ochronny. Kiedy Tywara zajęła miejsce przy prawym boku królowej, wszedł na jej miejsce po lewej stronie. Odległość pomiędzy obiema armiami skurczyła się z kilkuset do mniej niż 100 kroków. Królowa uniosła w górę kamień, gotowa do ataku. Mówczynie uczyniły to samo. Lorkin spojrzał na wrogów i dostrzegł determinację na twarzach Ashakich. Zauważył grymasy nienawiści i szerokie uśmiechy wyczekiwania. Dostrzegł króla i zmroziło mu krew w żyłach. Starzec wyniośle patrzył na najeźdźców, atakujących jego miasto. Chciałbym osobiście zetrzeć tę pychę z jego... Na sygnał, który umknął Lorkinowi, obie strony zaatakowały. Nie wiedział, kto uderzył pierwszy. W jednej chwili przestrzeń pomiędzy armiami przepełniona była wyczekiwaniem, w drugiej aż kipiała od magii. Odruchowo ścisnął kamień ochronny i poczuł, jak powstająca wokół niego tarcza odbija się od tarcz królowej i mówczyni po lewej stronie, a potem się do nich dopasowuje. Sawara atakowała, Tywara zaś jedynie trzymała w gotowości swój kamień atakujący, tak jak wcześniej kazała to zrobić Lorkinowi. Walczyć będą później, teraz muszą chronić królową. Obie armie się zatrzymały. Lorkin zwalczył odruch uchylania się przed groźnymi pociskami, które zostawiały pomiędzy zdrajcami smugi.
Nawet nie próbowali ze sobą rozmawiać, uświadomił sobie, obrzucać się obelgami. Według ksiąg historycznych przywódcy armii zawsze proponowali wrogowi kapitulację. Ale nie tym razem. Nie chodzi o to, że i zdrajcy, i jashaki sądzą, że druga strona nie przyjęłaby takiej propozycji. Oni po prostu nie mają zamiaru tego proponować. Każda strona chce zmiażdżyć wroga, wybić do nogi zdrajców lub ashakich. Wzdrygnął się. Nawet i chani zaproponowali magom gildii, by się poddali i uniknęli walki. Skoro nie atakował, miał okazję popatrzeć. Ashaki stali w bezruchu, zdrajcy zaś bez przerwy się poruszali. Fascynowała go opracowana przez nich metoda walki i nie mógł się doczekać, by ją zobaczyć w praktyce. Królowa i mówczynie pozostały na przedzie, a Lorkin wraz z Tywarą stali u boku Savary, mając ją chronić. Pozostali zdrajcy uformowali kolumny za mówczyniami. Kiedy wszystkie kolumny dotarły naprzód, zdrajcy przesunęli się, stając przy każdej z mówczyń. Ci, którzy stawali po lewej stronie od mówczyni, osłaniali pierwszą linię, ci po prawej stronie zaś używali kamieni atakujących. Kiedy ich moc się wyczerpywała, wycofywali się na koniec kolumny, a ich miejsce zajmowały kolejne osoby. Dzięki temu większość zdrajców w tym samym tempie zużywała moc, a większość kamieni została użyta, zanim armia zaczęła się posługiwać zgromadzoną przez siebie magią. Znacznie łatwiej było zareagować na nagłe i niespodziewane ataki, używając własnej mocy niż tej pochodzącej z kamieni, dlatego zachowywano ją na później. Z tyłu ktoś zaczął wykrzykiwać ostrzeżenia. Lorkin odwrócił głowę. Coś się stało na prawym skrzydle armii zdrajców. Co się dzieje? Spytała Savara. Zdrajcy z kolumn po prawej stronie zwoływali się nawzajem. Stojący najbliżej przekazali Tywarze to, co usłyszeli. Lorkin wyłapał strzępy wiadomości. Atak z prawej, powtórzyła Tywara. 7 ashakich. Sytuacja opanowana. Lorkin dostrzegł, że Savara uśmiecha się z ulgą i satysfakcją i poczuł lekkie ukłucie triumfu. Ashaki to głupcy, skoro myślą, że nie przygotowaliśmy się na taki atak. Lorkinie! Syknęła Tywara. Spojrzał na nią i zauważył niepokój na jej twarzy. Kiwnęła głową i oczami wskazała na armię zdrajców, jednocześnie bezgłośnie wymawiając jedno słowo. Lorkinowi zmroziło krew w żyłach. Kalia. Odwrócił się i rozglądał po kolumnach zdrajców stojących dalej, za Tywarą, ale nigdzie nie było śladu Kalii. Może Tywara dostrzegła kogoś podobnego do niej? Nie, wygląda na to, że nie miała wątpliwości. Gdzie w takim razie podziała się Kalia? Nie było jej za Tywarą. Obrócił głowę i przez drugie ramię popatrzył na zdrajców, którzy stali bezpośrednio za nim, a serce zamarło mu w piersi. Kalia była zaledwie kilka kroków dalej. Ślizgnęła się w najbliższą kolumnę, gdy jeden ze zdrajców na chwilę stracił koncentrację, grzebiąc przy swojej kamizelce. Lorkin z przerażeniem wymówił jej imię, zaczerpnął mocy i postawił tarczę za sobą, Savarą i Tywarą. Osłona odbiła się od innej tarczy, co oznaczało, że Tywara także już zdążyła się zasłonić. Kalio, powiedziała zaskoczona Savara. Odwróciła się w stronę kobiety. Zdrajcy ze zdumieniem ujrzeli, że ich przywódczyni przestała się koncentrować na wrogu. Od tarczy Savary odbijały się uderzenia, ale nie zwracała na to uwagi, patrząc na Kalię. Co ty tu robisz? Kalia popatrzyła na twarze obserwujących ją osób i zbladła. Chciałam pomóc. Wydałam ci rozkaz, przypomniała jej Savara, a w jej głosie słychać było nutkę zdenerwowania i wymuszoną cierpliwość. Kalia zamilkła. Bitwa szalała dalej. Powietrze przed Savarą zawibrowało, gdy ashaki zaczęli intensywniej atakować jej tarczę w nadziei, że rozproszenie uwagi jest oznaką słabości. Zdrajcy wkraczający właśnie do walki zrobili to bez wahania, natomiast ci, którzy się wycofywali, zwolnili nieco z zainteresowaniem przyglądając się Kali i królowej. Ale potrzebujesz każdego, zaczęła Kalia. Potrzebuję, żebyś wykonywała rozkazy. Ton głosu i mina Savary były oziębłe. Jak chcesz odzyskać nasze zaufanie, skoro nie robisz tego, co ci każemy? Odwróciła się. Wracaj na tyły i zostań tam. Gdy Kalia się wycofała, Savara pochyliła się w kierunku Lorkina. Co teraz myśli? Młody mag się skoncentrował.
Podobnie jak poprzednim razem, wyłapał kilka słów, ale przede wszystkim z myśli Kali emanowało rozczarowanie. Nie wyczuł jednak ani śladu złości czy gniewu z powodu niepowodzenia. Uczucie porażki przeplatało się ze strachem i wstydem. Nadal przepełniała ją antypatia, lecz nie było w niej morderczych zamiarów. Nie sądzę, żeby coś planowała, powiedział. Savara skinęła głową. Osłaniajcie mnie. Już postawiłam tarczę. Usłyszał cichy głos Tywary. Ktoś powinien zawrócić i mieć na nią oko. Savara pokręciła głową. Nie, to przecież nas nienawidzi. Nie skrzywdziłaby celowo innych zdrajców. Skupiła wzrok na Ashakich. Zrobiła krok naprzód. Chwilę później mówczynie poszły za jej przykładem. Lorkin spojrzał przed siebie i zauważył, że kilku Ashakich powlokło się na tyły. Wśród zdrajców rozległ się szmer ekscytacji. Savara zachichotała. Słabną, tracą pewność siebie albo chcą nas zwabić w pułapkę. Co robimy? Spytała Tywara. Zobaczymy, o co im chodzi, odparła królowa. Pora użyć kamieni atakujących. Jeśli zauważymy pułapkę i natychmiast zaczniemy atakować, ostrzeżemy ich, że wiemy, co knują. Wolałabym, żeby jak najdłużej się zastanawiali, czy to zauważyliśmy. Z uśmiechem na twarzy zrobiła większy krok naprzód, a zaraz po nim kolejny.